Witamy Państwa bardzo serdecznie w cyklicznej audycji Dulak 121 Świadkowie Historii. Elżbieta Abramczuk
i Małgorzata Bojanowska. Kontynuujemy naszą rozmowę, którą rozpoczęliśmy tydzień temu. Naszym dzisiejszym gościem jest ponownie pan Wiesław Majewski.
Pan Wiesław Majewski, instruktor ZHP, przed wojną harcerz Szarych Szeregów, instruktor ZHP do momentu wprowadzenia tak zwanego czerwonego harcerstwa. Pan Wiesław również śpiewał w chórze.
Pan Wiesław Majewski opowiedział nam w ubiegłym tygodniu o tym, jak przeżywał chwile związane z powstaniem. Opowiedział nam o tym, jak stracił matkę, jak stracił babkę, jak wychodził ze swojego rodzinnego domu na ulicy Lipowej. Dziś chciałabym zapytać, jaki był dalszy ciąg wędrówki z kościoła świętego Kazimierza na Woli do samego Dulagu.
Tak więc ja zabrałem się, pilnując się kolegów z tego samego budynku, że zawsze wspólnie to jest raźniej. Stąd jak oni wychodzili, to i ja wyszedłem z dziadkiem, bo dziadek był ze mną. I pieszo nas pogonili partiami. Jak mówiłem, były organizowane przez nich te dojścia do Warszawy Zachodniej. I tam pakowali nas w pociąg i pociągiem przyjeżdżaliśmy do Pruszkowa. W pierwszym momencie to byłem zdziwiony, że jest stosunkowo mało Niemców, natomiast bardzo dużo było pracowników Czerwonego Krzyża, którzy rozdawali w torbie pomidory. Ja byłem wściekle głodny i dowodem tego, jaki byłem głodny, to jest to, że ja zjadłem te pomidory, zanim doszliśmy do miejsca już w samym obozie, gdzie nas rozpuścili, informując, że tu jest nasze aktualne życie, a resztę to będzie potem.
A proszę mi powiedzieć, a segregacja?
Segregacja podstawowa to była taka, że tych, których uznawali, że jadą do obozu, to ich to interesowało i zabierali zaraz. Natomiast w zależności od tego, ile zostawało tych drugich, to organizowano dopiero wyjazd tych ludzi w Polskę, do tak. Generalnej gubernii. Także praktycznie biorąc, ja, ponieważ byłem z dziadkiem, to de facto uratowałem się od wywozu do obozu.
Albo na roboty do Niemiec.
Albo na roboty do Niemiec. Przy czym chcę powiedzieć, że z tej partii wszyscy moi koledzy, a było kilkunastu, tylko jeden wrócił żywy. I ich ojcowie również. Także praktycznie biorąc, nawet nie tyle roboty, co wykańczanie ludzi de facto takie obozowe, jak Oświęcim, jak inne. Trudno powiedzieć mi, gdzie który był, bo ja zresztą to...
Czyli pańscy koledzy z podwórka, ze szkoły, tak, z pańskiego domu nie wrócili, ponieważ nie zostali wysłani.
Tylko jeden wrócił i też bez ojca, bo on był o 2 lata ode mnie starszy i z ojcem został zabrany. I ojca zostawił tam. A sam jakoś mu się udało przeżyć to i wrócił do Warszawy, ale niestety nie żyje już od ładnych kilkunastu lat.
Czy ta segregacja wiązała się z jakąś...
Optyczna. Optyczna.
Znaczy, że oni wybierali patrząc.
Nie wiem, jakimi rozumiem kryteriami. No, najprawdopodobniej przede wszystkim takich, którzy byli zdrowi.
Zdrowi i silni.
I silni.
Zdolni do pracy. Tak. Proszę mi powiedzieć, a jak reagowała ludność Warszawy na tę segregację? Przecież ludzie rozstawali się ze sobą. To było czasami nieuniknione, prawda? Rozdzielano rodziny.
Tak, no rozdzielano. Kobiety, dzieci i tych do obozu.
Czy widział jak pan jakieś próby obrony przed takim traktowaniem?
Nie, rozpacz tylko.
Rozpacz, czyli tak, taka bezradna...
Bezradna rozpacz. Nigdzie to tam opór niemożliwy. To trzeba powiedzieć, że powstanie zrobiło coś takiego jak przetrącenie, ja wiem, jak to określić, inwencji dla poprawienia sobie bytu,
że
to da jakiś skutek. Jednak okupacja to wszystko doprowadziła do takiego stanu. I ja dlatego nie, ja byłem zły, zresztą notabene znowu, bo to trochę dzieci nada, przecież wreszcie nie byłem dorosłym człowiekiem de facto, 14 lat. Dziadek mi wyraźnie po tym dojściu tam chorował. Akurat w samym obozie to było, ja wiem, 200 metrów przez plac i wchodziło się do szpitala, który był tam chroniony. Po prostu Niemcy pilnowali tego. I jak przyjechaliśmy tylko i żeśmy tam się znaleźli miejsce gdzieś, gdzie zdecydowaliśmy się położyć, żeby odpocząć, to dziadek skwękał, stękał, ja mówię, chodź, jest tu szpital obozowy. No i zaciągnąłem go tam, Niemiec wpuścił. Mnie nie wpuścił, dziadka wpuścił. I gdzieś po dwóch nocach chyba, po śniadaniu, to nie to słowo, po porze śniadaniowej, bo śniadania to nie było, raptem słyszę jakiś hałas. Hałas, niemieckie krzyki i spojrzałem się w stronę tego, bo stamtąd te odgłosy dochodziły, a dziadek prawie że biegiem walił. Nie chciał zostać, w ogóle nie wchodzi w rachubę. Nie zostawiaj mnie tu, bo ja tu umrę. Nie było wyjścia. To jest
czy zapamiętał pan jakąś pomoc ze strony właśnie tych Polaków, którzy byli w służbie obozowej, w PCK, siostry zakonne? Czy ktoś się panem zajął?
Nie. Tam było za dużo ludzi takich, którzy wymagali opieki. Tam było szalenie dużo i to byli ranni, i chorzy. I tam była właściwie taka bieżąca rozpacz.
Jak długo był pan w obozie z dziadkiem?
Chyba gdzieś tak 8-9 dni.
Proszę mi powiedzieć, co potem się wydarzyło? Wyjechaliście pociągiem z tego obozu?
Wieczorem nas załadowali w pociąg. Jechaliśmy całą noc gdzieś w okolice Sochaczewa, z Pruszkowa. Nie wiedzieliśmy, gdzie my jedziemy w ogóle. Już nikt nikomu nic nie mówił, nie, żadnej informacji nie było. Wysiedliśmy gdzieś na takiej, właściwie nie na stacji, a na taka jakby rampa i okazało się, że tam jest olbrzymi majątek administrowany przez Niemców, po prostu zabierali to, co tam jest do zabrania w skali masowej, całość. Kiedyś to był jakiś prywatny majątek. To jeszcze było ciemno, jak nas wysadzili tam. Tam znowu była segregacja, kto do czego, do jakiej roboty został
przeznaczony.
I jeszcze nawet ja tam próbowałem, zostawiając dziadka, prosić, bo to co ja mogłem tam prosić, żeby nie dawali mu roboty ponad siły, żeby on tam był w stanie wytrzymać to, żeby on
nie
musiał.
Ile dziadek miał wtedy lat?
75. Wyznaczyli tam tych pracowników, bo oni musieli nas zagospodarować. Mm-hmm. I oni właściwie byli wyznaczani za opiekunów. W takim sensie, że mają dać nocleg, no i jedzenie. Oczywiście nocleg to był, ale to oni mieli sami warunki beznadziejne i to po prostu polegało na tym, że jakiś tam snopek słomy znajdywali i w przedsionku rozcielali, żeby tylko na głowę nie padało. A ja zostałem z wieloma innymi wyznaczony do zbioru buraków cukrowych. Paskudna robota, w życiu sobie nie wyobrażałem, że to jest taka ciężka praca. No i jeszcze zaraz po pierwszych dwóch dniach dziadek mówi, normalnie wzięli mnie do roboty, ja tutaj zdechnę. Ja mówię, nie tylko nie zdechniesz, ale nie umrzesz. I jutro ci powiem, co zrobimy. I trzeba powiedzieć, że jeszcze jedna rzecz była w jakimś sensie tragiczna, bo tak, wszyscy było gorąco. Wszyscy siedzieli w piwnicy. Wszystko było letnie. Nikomu do głowy nie przychodziło, że ma się jakoś przygotować do tego, że będzie żył nie tylko w takiej temperaturze.
No tak, bo w czasie powstania było ciepło. Gdy wychodziliście, było jeszcze ciepło. Wychodziliście z Warszawy i nikt nie przygotował się na to, że nic, przecież będą...
Ja nie miałem obuwia, ja miałem podarte buty, takie jakie się używało na co dzień. Nie ma mowy o jesiące, swetrze jakimś, choćby czymkolwiek. Tam deszcz zaczął pierwszy, deszcz żeśmy pierwszy tam na tych robotach, przy tych burakach, pamiętam. No i z dziadkiem uciekliśmy stamtąd. To nie pilnowali, trzeba powiedzieć, że tego nie pilnowali, bo to było bardzo rozległe. Zorientowałem się, gdzie jestem, gdzieś w pierwszej wiosce normalnie egzystującej u rolnika.
W okolicach tego majątku Był pan następne dwa dni, a potem? Gdzieś powędrowaliście dalej?
Tak, tak. Wsiedliśmy w jakiś towarowy pociąg i pojechaliśmy do Łowicza. Ja miałem zaszyte w spodniach obrączki rodziców. To jedyna rzecz, która została jeszcze niesprzedana w początkowej fazie okupacji. Chciałem to sprzedać, żeby mieć jakieś pieniądze i coś. I na Zduńskiej ulicy, tam był taki cały pawilon różnych sklepów. Wszedłem do jednego...
W Łowiczu,
tak. Dziadek poczekał, bo byliśmy tam w RGO, było też. Mhm. I dostaliśmy tam zupę i mówię do dziadka, żeby to poczekało. Ja pójdę zorientować się w mieście, co możemy dalej robić. I wszedłem do sklepu i tam dopiero to był poznaniak, pan Sotkowiak niejaki. To była duża rodzina, czworo dzieci, dorosłych, dwoje i dwoje młodszych ode mnie, którzy prowadzili sklep z materiałami i ja tam zostałem do pracy.
Mhm. A dziadek?
Dziadka w tym RGO, spytałem, czy dasz sobie radę w takim sensie, że ja ci tutaj mi, po RGO mi pomogło właściwie. Mhm. Mówię, dziadka, czy chcesz z dziadkiem, to jak chcesz tutaj gdzieś zostać, to my ci tutaj wyznaczymy miejsce, jakieś gospodarstwo rolne. Nie w samym mieście, bo w mieście nic nie ma. No ale jak poszedłem i...
I znalazł pan miejsce w tym miejsce w sklepie?
I tam przesiedziałem do wkroczenia, do końca, no nie do końca, do wyzwolenia tego kawałka ziemi. I dziadka wziąłem pod pachy i pieszo wróciliśmy do Warszawy.
Do spalonej, zniszczonej, tak. Zburzonej. Czy dom stał?
Nie, nic w ogóle.
Domu nie było,
tam
ale...
Tam było w ogóle gruzy.
Wszystko było tak, zrównane gruzy, z ziemią. Tak. Znalazł pan w sobie tyle siły, by rozpocząć...
Życie takie, jakie mnie dyktowały warunki.
Bardzo serdecznie dziękuję za tę wizytę w radiu, za tę opowieść tragiczną, pełną przykrych doświadczeń. Dziękuję, że pan podzielił się z nami swoimi wspomnieniami. Dzisiejszym naszym gościem był pan Wiesław Majewski, dziękuję. Więzień obozu Dulag 121.